radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Sobory powszechne w Kościele, poprowadzi ksiądz dr Jacek Soprych, wykładowca historii. W naszym cyklu wykładów o Kościele nie możemy nie poruszyć tematu soboru i synodu. W języku łacińskim, greckim oraz w większości języków nowożytnych istnieje tylko jedno słowo na określenie zarówno soboru, jak i synodu.
Tym słowem jest łacińskie concilium i greckie synodos, które posiadają tę samą etymologię co łacińskie ecclesia czy greckie ekkaleo i oznaczały wszelkiego rodzaju spotkania połączone z dyskusją. Z czasem terminy te stosowano wyłącznie do zgromadzeń religijnych. Formalne rozróżnienie tych słów pojawiło się dopiero po Soborze Watykańskim II. Język polski już kilka wieków wcześniej używał dwóch osobnych słów – sobór i synod. Terminologia ta zrodziła się w XVII wieku. Czytamy o tym w słowniku etymologicznym Aleksandra Brucknera. Oba wyrażenia sobór i synod mogą być używane zamiennie. Różnica odnosi się zasadniczo do zasięgu i rangi tych obu wydarzeń. Sobór dotyczy całego Kościoła i wezwani są nań wszyscy biskupi świata. Synod ma znaczenie mniejsze. Dotyczy jakiegoś kontynentu, kraju, czy nawet tylko diecezji.
Zajmijmy się dzisiaj pierwszym z tych zagadnień. Czym jest zatem sobór?
Kiedy mówimy o soborze, mamy na myśli zgromadzenie biskupów całego świata, obradujące pod przewodnictwem papieża. W leksykonie teologii fundamentalnej możemy przeczytać, że sobór powszechny, łacińskie concilium ecumenicum, to uroczyste zgromadzenie kolegium biskupów i innych zaproszonych przedstawicieli całego Kościoła, zwołane i obradujące wyłącznie pod przewodnictwem biskupa Rzymu lub jego przedstawiciela legata. Obrady soboru dotyczą ważnych zagadnień Kościoła, a zwłaszcza jego jedności w sprawach dogmatycznych, pastoralnych, dyscyplinarnych i organizacyjnych. Papież i biskupi wykonują wówczas swój urząd jako pasterze i nauczyciele, głosząc naukę odnoszącą się do wiary i obyczajów, definiując ją jako naukę obowiązującą w całym Kościele. Jedność Kościoła jest jednym z czterech głównych jego atrybutów, uznawanych przez wszystkie wspólnoty chrześcijańskie na mocy nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary. W wyznaniu tym, odmawianym w liturgii Eucharystii w każdą niedzielę i uroczystości, podkreślamy wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Mówienie o jedności Kościoła może być niezrozumiałe, zwłaszcza gdy spojrzymy na statystyki i zobaczymy, że obecnie na świecie istnieje ponad 40 tysięcy kościołów i wspólnot chrześcijańskich, z których każda powołuje się na Chrystusa. Zdajemy sobie sprawę, że ten podział jest tworem ludzkim i nie był zamierzony ani chciany przez Jezusa, który w modlitwie arcykapłańskiej modlił się: Ojcze, spraw, aby stanowili jedno. Mimo tych podziałów, na najgłębszym poziomie istnieje wciąż jeden Chrystusowy Kościół, który pochodzi od Boga.
Papież Franciszek wielokrotnie podkreśla, że prawdziwa jedność to nie owoc naszych wysiłków ludzkich, ani też wytwór dyplomacji kościelnej, ale jest darem z nieba.
Papież jest przekonany, że różne tradycje teologiczne, liturgiczne, duchowe i kanoniczne, jakie rozwinęły się w świecie chrześcijańskim, jeśli są zakorzenione w tradycji apostolskiej, są bogactwem, a nie zagrożeniem dla jedności Kościoła. Ksiądz Marek Starowiejski, wybitny patrolog, znawca nauki ojców Kościoła, podkreślił, że historia soborów to dzieje zmagań myśli ludzkiej, która dąży do poznania i wyrażenia słowami tajemnicy przedwiecznego i wcielenia Jego Syna Jezusa Chrystusa. Zmagań trudnych, w których nie brakowało bolesnych błędów, obnażających ludzką słabość. W historii Kościoła było wiele inicjatyw, które miały służyć jedności chrześcijan. Bardzo ważną było zwoływanie soborów. Wielu znawców tematu odwołuje się do spotkania apostołów w Jerozolimie około 50 roku, jako do pierwszego tak zwanego Soboru Jerozolimskiego, choć nie ma go w żadnym oficjalnym wykazie soborów powszechnych. Apostołowie zebrali się w sprawie rozwiązania kryzysu swojej epoki. Czy przed udzieleniem chrztu poganom należy ich najpierw poddać obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego oraz zobowiązać do przestrzegania prawa mojżeszowego? Od odpowiedzi zależało powodzenie misji wśród pogan. Świadomi swojej szczególnej roli nauczycielskiej, apostołowie i starsi podjęli wspólnie decyzję, którą poprzedzili słowami: postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. I te słowa, postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, staną się podstawą teologii soborowej, do której nawiążą ojcowie kolejnych soborów. Trzeba zauważyć, że nie wszystkie sobory są powszechne. Spotkania biskupów danego kraju czy prowincji też mogą być nazwane soborem, choć poprawniej nazywamy je synodem. Tym, który ustala, że jakieś zgromadzenie było soborem, jest Kościół. W historii były takie przypadki. Na przykład Sobór Konstantynopolitański I był synodem zwołanym przez Kościół Wschodni, ale został uznany przez tradycję Kościoła za sobór powszechny. I odwrotnie, na przykład synod w Hierea zwoływany był i uważał się za sobór powszechny, ale Kościół ostatecznie za taki go nie uznał. W historii był też tak zwany sobór zbójecki, zwołany przez cesarza Teodozjusza II w Efezie. Nie jest uznawany ani przez katolików, ani przez prawosławnych. Tylko i wyłącznie tradycja kościelna może nadać jakiemuś zebraniu rangę soboru, nigdy zaś historycy, którzy sobie nieraz to prawo przypisują, poświadczając tym swoje niezrozumienie historii Kościoła.
Od tak zwanego Soboru Jerozolimskiego do dnia dzisiejszego odbyło się wiele zgromadzeń soborowych. Które z nich zostały uznane przez Kościół rzymskokatolicki?
Kościół uznał za ekumeniczne, czyli powszechne, 21 soborów. Możemy podzielić je na trzy grupy. Pierwsza to tak zwane sobory Kościoła Niepodzielonego, czyli przed Wielką Schizmą. Do tej grupy należy 8 soborów. Możemy je wymienić. Sobór Nicejski I z 325 roku, Sobór Konstantynopolitański I z 381 roku, Sobór Efeski z 431 roku, Sobór Chalcedoński z 451 roku, 2 kolejne sobory w Konstantynopolu z 553 roku i 680 roku, 2 Sobór Nicejski z 787 roku oraz Sobór Konstantynopolitański IV z 869 roku. Drugą grupę stanowią sobory średniowieczne i mamy w niej 10 soborów. Sobory laterańskie, pierwszy z 1123 roku, drugi z 1139, trzeci z 1179 oraz czwarty z 1215 roku. 2 sobory liońskie, pierwszy z 1245 roku oraz drugi z 1274 roku. Sobór wieneński z lat 1311-1312. Sobór konstancjański z 1414 do 1418 roku. Sobór bazylejsko-ferrarsko-florencko-rzymski z lat 1431-1445 oraz 5. Sobór laterański z lat 1512-1517. Ostatnią grupą są 3 sobory nowożytne: Sobór trydencki z lat 1545-1563 oraz 2 sobory watykańskie. Pierwszy z lat 1869 do 1870 i drugi z lat 1962 do 1965. Do ukształtowania się tego kanonu przyczyniła się lista Roberta Bellarmina z 1586 roku, w której wymienia on 18 soborów. Kościół prawosławny i kościoły protestanckie odwołują się tylko do tych, które obradowały przed rokiem 1054, czyli przed schizmą wschodnią, więc tylko 7 pierwszych soborów niepodzielonego kościoła uznanych jest przez nich za sobory ekumeniczne powszechne. I one posiadają szczególny status. Pozostałe nie mają dla nich wiążącej mocy doktrynalnej i dyscyplinarnej. Decyzje soborów powszechnych były wiążące dla całego Kościoła. Na nich wyjaśniano i rozwiązywano problemy istotne dla całego chrześcijaństwa. Sobory ekumeniczne były wyrazem komunii kościołów. Gromadziły bowiem przedstawicieli wszystkich wielkich tradycji chrześcijańskich, aby bronić depozytu wiary przed zniekształceniami. Uchwalone na nich dokumenty są podstawą naszej wiary. Na nich niejako uformował się dogmat chrześcijański.
Warta zauważenia jest kwestia zwoływania soborów.
Według kodeksu prawa kanonicznego sobór powszechny jest zwoływany przez papieża, ale taka praktyka stosowana była dopiero od średniowiecza. Dzisiejsze kryteria kościelnoprawne, takie jak zwołanie, przewodzenie i potwierdzenie przez papieża, zawodzą, gdy analizujemy pierwsze z nich. Sobory Kościoła Niepodzielonego, przynajmniej częściowo, zostały zwołane, kierowane i zatwierdzone przez cesarzy. Inicjatywa cesarska, mimo iż była zasadniczą ingerencją władzy świeckiej w sprawy Kościoła, nie budziła zastrzeżeń. To cesarz otwierał sobór. Często był na nim obecny, a nawet ingerował w kwestie teologiczne. Był to normalny przejaw troski cesarzy o dobro państwa i Kościoła, wręcz obowiązek wynikający z ich pozycji w Kościele. Ważną kwestią były też finanse. Tylko cesarz był w stanie zapewnić środki materialne konieczne dla zgromadzenia biskupów na jednym miejscu. Rzadko była obecna większość episkopatu znajdującego się w jedności z Rzymem. Z punktu widzenia faktograficznego, na żadnym soborze przed Soborem Watykańskim I nigdy realnie nie była obecna większość ojców soborowych, którym przysługiwało to prawo. Udział w soborze ze względu na słabo rozwinięte środki komunikacji oznaczał wielomiesięczną, a nawet wieloletnią nieobecność w swojej stolicy biskupiej. Dotyczyło to zwłaszcza biskupów zachodnich, których liczba obecnych na obradach była niewielka. Dopiero współczesne środki transportu dają taką możliwość. Upraszczając, pierwsze sobory są na wskroś cesarskie. To oni, cesarze, odgrywają dominującą rolę. Do Nicei w 325 roku sobór zwołany został przez cesarza Konstantyna Wielkiego i stało się to wzorem dla następnych cesarzy. Teodozjusz I zwołał sobór do Konstantynopola, Teodozjusz II do Efezu, cesarz Marcjan do Chalcedonu. Justynian zwołał znów do Konstantynopola. Szósty sobór powszechny odbył się także w Konstantynopolu za sprawą cesarza Konstantyna IV, a ostatni za sprawą cesarzowej Ireny. Odbył się w Nicei. Pierwsze z nich były także zatwierdzane przez cesarzy. Dopiero później dokumenty podpisywali papieże, zobowiązując tym samym do wprowadzenia w życie ich kanonów. Papież Sykstus III zatwierdził postanowienia Soboru Efeskiego. Chalcedon zatwierdził Leon I Wielki. Akta Soboru Konstantynopolitańskiego II zatwierdził najpierw papież Wigiliusz, a następnie Pelagiusz I. Uchwały z obrad w Konstantynopolu z lat 680-681 przyjął Leon II, a drugiego Soboru Nicejskiego zatwierdził papież Hadrian I. Do epoki soborów starożytnych Kościół katolicki zalicza także Sobór Konstantynopolski IV i traktuje go jako ósmy sobór powszechny. Sobory starożytne nie stały się ekumenicznymi z powodu dysproporcji liczbowej między uczestnikami ze wschodu i zachodu. Faktycznie reprezentowani byli na nich prawie wyłącznie biskupi wschodu, z zachodu zaś na ogół byli obecni tylko legaci papiescy. Znamie Soboru Powszechnego zapewnił im związek ze stolicą Kościoła Zachodniego oraz aprobata postanowień soborowych przez papieża.
Przechodząc w historii Kościoła do kolejnych epok, mamy czas soborów papieskich, soborów Kościoła Zachodniego.
Coraz bardziej wskazywano na uprzywilejowaną rolę papieża w kolegium biskupów. To spowodowało, że papieżowi przyznano wyłączne prawo do zwoływania soboru, przewodniczenia jego obradom i zatwierdzania wydanych dokumentów. Papieże przewodniczyli im osobiście bądź przez swoich legatów. Początkowo miało to wpływ na formę uchwał soborowych, gdzie postanowienia papieskie uzyskiwały jedynie aprobatę ojców soborowych. To pomniejszało znaczenie soboru, ale zwiększało znaczenie papieża. Sobór był niejako senatem doradczym. Z czasem uległo to zmianie. Większy wpływ mieli kardynałowie biskupi i eksperci soborowi. Biskupi rzymscy zapraszali ojców soborowych m.in. do swojej siedziby na Lateranie. Tam odbyło się 4 sobory w latach 1123, 1139, 1179, 1215 i 5, który zakończył czas średniowiecznych soborów chrześcijaństwa zachodniego, odbył się w latach 1512-1517. W międzyczasie odbyło się jeszcze 2 sobory w Lyonie, po jednym w Wiene, w Konstancji, oraz jeden, który kontynuowany był aż w 4 miejscach, w Bazylei, Ferrarze, Florencji i Rzymie. Cechą charakterystyczną tych soborów był udział w nich wszystkich stanów Kościoła. Stąd poza biskupami uczestniczyli w nich także opaci, mnisi, przedstawiciele kapituł katedralnych oraz kościołów kolegialnych. Podejmowano na nich nie tylko problemy teologiczne oraz te związane z życiem i dyscypliną kościelną, ale także aktualne kwestie polityczne. Ostatnie 3 sobory nowożytne stały się zgromadzeniami Kościoła rzymskokatolickiego, w których pod przewodnictwem papieża uczestniczyli przede wszystkim biskupi. Sobory zwoływane były nieregularnie, zazwyczaj jako efekt pojawiających się problemów, które należało rozwiązać. Nie wszystkie przyniosły oczekiwane owoce. Liczba 21 soborów powszechnych obejmuje przede wszystkim te, które wydały istotne rozstrzygnięcia dla nauki Kościoła, albo przynajmniej stały się dla niego drogowskazem.
Jakie były główne tematy poruszane na soborach powszechnych?
Zestawiając wszystkie sobory powszechne, możemy wybrać najważniejsze kwestie podejmowane podczas obrad. I tak na soborze w Nicei rozstrzygnięto spory ariańskie oraz ustalono termin, datę obchodzenia Wielkanocy. Na pierwszym soborze w Konstantynopolu jednoznacznie przypomniano na nim prawdę o boskości Ducha Świętego i uzupełniono nicejskie wyznanie wiary. Na soborze w Efezie potępiono naukę Nestoriusza o 2 całkiem różnych naturach w Chrystusie, wskutek czego Matka Boska miała być matką tylko Chrystusa, a nie Chrystusa Boga, Teotokos. W efekcie nastąpił decydujący impuls dla rozwoju kultu maryjnego w Kościele. Nadto potwierdzono powszechny prymat następców świętego Piotra. Sobór w Chalcedonie rozstrzygnął toczące się aktualne spory chrystologiczne. Stwierdzono na nim 2 natury w Chrystusie, boską i ludzką, istniejące nierozdzielnie i bez pomieszania. Był to największy sobór starożytności. Na 2 soborze w Konstantynopolu zajęto się sprawą tzw. 3 rozdziałów, których potępienie miało utorować drogę do zgody z monofizytami. Na 3 soborze w Konstantynopolu ostatecznie zakończono spory chrystologiczne. Sobór ten potępił monoteletyzm, czyli błędną naukę o jednej, boskiej woli istniejącej w Chrystusie. Sobór przypomniał naukę o 2 wolach, jako wpływ 2 natur, przy czym wola ludzka nie przeciwstawiała się, ale ulegała we wszystkim boskiej. Drugi sobór w Nicei wypowiedział się za kultem świętych obrazów. Rozróżnił subtelnie uwielbienie należne samemu Bogu od nabożnej czci, która zgodnie z tradycją powinna być oddawana obrazom. Czwarty sobór w Konstantynopolu zajął się schizmą Focjusza, którego złożył z urzędu i wyklął. Nastąpiło uroczyste potwierdzenie nauki o jedności duszy ludzkiej. Był ostatnim soborem na wschodzie. Pierwszy sobór laterański zatwierdził i ogłosił uroczyście Konkordat Wormacki, kładący kres walce o inwestyturę. Wezwano wtedy do krucjat. Sobór laterański drugi potwierdzono wtedy wybór Innocentego na papieża i potępiono błędy Arnolda z Brescji. Nastąpiło utrwalenie reformy gregoriańskiej. Sobór laterański trzeci zatwierdził wybór papieża przez 2/3 ważnych kardynalskich głosów. Powołano szkoły katedralne i parafialne. Czwarty z kolei sobór laterański potępił herezję waldensów i albigensów, przyjęto obowiązek spowiedzi i komunii wielkanocnej, ustalono reformę kościelnych procedur sądowych i prawa małżeńskiego. Sobór Lioński I pozbawił cesarza Fryderyka II czci i godności monarszej. Został ekskomunikowany. Na drugim soborze lińskim ustalono ścisłe przepisy dotyczące konklawę. Sobór Wienne podniesiono wtedy sprawę zakonu templariuszy i rozwiązano go. Na soborze w Konstancji przezwyciężono wielką schizmę zachodnią. Sobór Bazylea Ferrara Florencja Rzym to pierwsze gruntowne opracowanie teologicznych różnic między prawosławiem i katolicyzmem. Na piątym soborze laterańskim potwierdzono dogmat o jedyności i indywidualności duszy ludzkiej. I ostatnie trzy sobory. W Trydencie zażegnano rysujący się wskutek braku reform rozłam religijny. Zreorganizowano kurię rzymską, ryt łaciński, kalendarz, ustrój i prawo kościelne. Sobór Watykański I zdefiniował dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności. I Sobór Watykański II, ostatni, aktualny, przedstawiono tu program gruntownej odnowy życia religijnego. Największe nowości wniósł w zakresie zmian w liturgii, przyznania prawa do wolności religijnej wszystkim, uznanie pozytywnych elementów w innych wyznaniach chrześcijańskich, a nawet w religiach niechrześcijańskich. Widzimy więc, że Kościół nieustannie odczytuje znaki czasu, odnawia się, by skutecznie wypełniać swoją zbawczą rolę w rzeczywistości ziemskiej.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Sobory powszechne w Kościele poprowadził ksiądz dr Jacek Soprych, wykładowca historii. Na zakończenie pytanie konkursowe. W jakich miastach obradowały trzy sobory nowożytne?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14:30. Powtórka w poniedziałek po 20:00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.